Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia zaprasza Michał Słobodzian.
Witamy serdecznie. Koniec roku to czas podsumowań, analiz, ale także spojrzenia w przyszłość. Dziś w naszej audycji pokusimy się o takie polityczno-gospodarcze podsumowanie mijającego roku. Witam gości. Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jest z nami profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie My Bydgoszczanie.
Dzień witam dobry. Serdecznie.
I dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w naszym toruńskim studiu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od regionu w bliskiej nam perspektywie. Co było dla panów najważniejsze, profesor Janusz Golinowski? Jakie wydarzenie?
Ja myślę, że próba integracji tych bądź co bądź odsuwających się od siebie miast, myślę o Toruniu, myślę o Bydgoszczy, z różnym skutkiem, ponieważ te konflikty w jakiejś mierze uzyskują nową dynamikę czasami, a myślę, że przed najbliższymi wyborami to się znowu pojawi. Ta próba integrowania tych regionów, miast, to także budowanie takich, powiedzmy, dość komfortowych przejść. Myślę o S5, S10. To są takie rzeczy, które w jakiś sposób dla regionu są ważne z punktu widzenia budowania.
W minionym roku pojawiły się wspólne inicjatywy, choćby wspólne wystąpienie dotyczące właśnie budowy S10.
W jakiś sposób tak. Tyle tylko, że jak zwykle za dużo przegadane, za mało konkretnych jak gdyby rozstrzygnięć w sensie technicznym.
Trudno zamknąć rok w krótkiej audycji, ale regionalnie jakie wydarzenie było znaczące dla pana doktora Patryka Tomaszewskiego?
Już tutaj pan profesor wspomniał o inwestycjach, o tym będą wspominali też podsumowując rok politycy czy samorządowcy, którzy skupiają się na takich elementach. Ja bym powiedział, że myślę, że to też w przyszłości będzie dotyczyło Bydgoszczy. W Toruniu, w Wrocławku udał się taki festiwal Wisły i to jest świetna inicjatywa, żeby zwrócić oczy ku rzece, ku troszkę ekologii, ale też i ekonomii, bo jednak rzeki są ważnym elementem ekonomicznym, przynajmniej w zachodniej Europie. W Polsce no Wisła, jak wiemy, od lat 70. przede wszystkim już ona traciła swoje znaczenie i festiwal Wisły, takie bawienie się przy rzece jest ważnym takim elementem jednoczącym, wspólnotowym dla naszego województwa, bo jednak Wisła to dotyka trzech dużych miast, również Bydgoszczy i Wrocławek, no i Grudziądz też, więc tutaj mamy świetna inicjatywa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie kontynuowana, jak nie jako festiwal, to może w inny sposób, ale zwrócić uwagę mieszkańców, że mieszkamy w regionie, gdzie ta rzeka piękna ma znaczenie i nie tylko kulturowe czy też ekologiczne, ale również być może ekonomiczne.
W tym roku po raz pierwszy od lat bezrobocie w regionie zmniejszyło się poniżej 10%, ale jeśli chodzi o stopę bezrobocia, jesteśmy na przedostatnim miejscu w kraju. Panie profesorze, to pytanie do profesora Mirosława Gajzy. Ten rok gospodarczo był dobry dla naszego regionu?
Przeciętny, dlatego że dynamika tworzenia miejsc pracy w naszym regionie w ostatnim roku, 2017, klasyfikuje nas na trzecim od końca, za lubelskim i podlaskim województwem, a więc to, że mamy niską stopę bezrobocia, to jest efekt ubytku osób w wieku aktywności zawodowej, bo tempo tworzenia miejsc pracy w samej Bydgoszczy było bardzo niskie, 0,8% rok do roku, listopad 2017 do listopada 2016. W regionie trochę więcej, ale jak mówię, był to mizerny rezultat. Ale jeśli patrzymy na region, na jakieś osiągnięcia spektakularne, to chyba najważniejszym, o czym panowie tu nie mówili, jest chyba przeprowadzenie zabiegów operacyjnych w Centrum Onkologii z zastosowaniem aerozolu i wpyskiwaniu chemioterapii do jamy brzusznej, dzięki czemu uzyskano wyśmienite rezultaty w zakresie leczenia nowotworów z przerzutami na jamę otrzewną. I pierwszy na świecie zabieg usunięcia nowotworu, guza pierwotnego, dlatego że recepcja nowotworu była tak szybka, że można było przeprowadzić zabieg chirurgiczny, którego nigdy na świecie wcześniej nie przeprowadzono. Także to jest chyba największe, spektakularne osiągnięcie Centrum Onkologii. Drugie, które ja widzę w kolejności, to jest zgoda na budowę czwartego kręgu Opery Nowej. Co by nie było z festiwalem, który i tak jest kartą przetargową tutaj tych, którzy decydują o tym, gdzie mają być przeprowadzone takie festiwale, ale rozwija to Bydgoszcz i miasto. No i nie dziesiątka, ale piątka przede wszystkim. Po raz pierwszy na wszystkich odcinkach rozpoczęto skumulowany proces przyspieszonej pracy inwestycyjnych i w województwie dolnośląskim, i wielkopolskim, i w kujawsko-pomorskim. I jest szansa, że do 2023 roku będą zakończone prace całej trasy, tych 365 km, które łączy przecież A1 z A4 i A8. A więc jest to ogromny dla nas bodziec do rozwoju gospodarczego i do przyspieszenia tutaj procesów modernizacji.
Ważnych wydarzeń w regionie nie brakowało. Sporo działo się także, szczególnie w ostatnich miesiącach, w ogólnopolskiej polityce. Zmiana premiera, zmiany w wymiarze sprawiedliwości, w ordynacji wyborczej, reforma edukacji, sporo społecznych protestów, strajk rezydentów, wizyta amerykańskiego prezydenta, wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej to tylko niektóre wydarzenia z minionego roku. Pytanie do profesora Janusza Golinowskiego. Które były najistotniejsze w perspektywie krajowej, pana zdaniem?
Pan redaktor nie wspomniał o bardzo istotnych dwóch wydarzeniach, a mianowicie mamy do czynienia z Brexitem, mamy do czynienia z wyborem Trumpa. I ja widzę to w kategoriach końca pewnej epoki, która dotychczas była jak gdyby obowiązującą formułą działania zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i politycznym. Na dzień dzisiejszy to, co pan redaktor wspomniał, jest jak gdyby pokłosiem tego wszystkiego, pewnego rodzaju takich turbulencji, jakie mają miejsce zarówno w Unii Europejskiej, jak i na świecie. Czyli mamy bardziej wyrazisty wymiar takiego ładu wielobiegunowego, a z tym związane procesy gospodarcze, nowe formy dopasowań poszczególnych gospodarek, przy czym z punktu widzenia Polski no jest to problem teraz wyraźnej orientacji. Czy pozostaniemy takim strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych, co nie za bardzo jest na rękę samej Unii Europejskiej, czy rzeczywiście będziemy bardziej się przyklejać do Unii Europejskiej, co oznacza dla niektórych, przynajmniej części prawicowych komentatorów, analityków, że jest to wyraźna dominacja ze strony Niemiec, przy czym na dzień dzisiejszy Niemcy pozostają troszeczkę w rozkroku, ponieważ nie mogą sami zbudować koalicji, która by dała pewien asumpt do nowego, jak gdyby, rozdania w sensie rozwoju, ponieważ Unia na dzień dzisiejszy stoi troszeczkę w rozkroku, nie wiadomo, co dalej robić. To się przekłada także na politykę krajową, jakby na to nie patrzeć. Ja myślę, że jest to pewien, jak gdyby też przyczynek do rozważań, w jakim kierunku ma reformować się Unia Europejska, która da Polsce jakiś wyraźny sygnał, co dalej robić w sensie i gospodarki, i polityki zewnętrznej.
Rok 2018 być może będzie rokiem, w którym Unia odpowie sobie na takie pytanie, w pana ocenie, w którym kierunku powinna
raczej
się
mało realne przy obecnych elitach. Myślę, że nowe rozdanie w Parlamencie Europejskim, ale to będzie miało dopiero miejsce za półtorej roku, na pewno dużo zmieni w samej Unii Europejskiej, ponieważ wyraźne pęknięcia są widoczne pomiędzy właśnie Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, to po pierwsze. Po drugie, polityki krajowe nie są takie jednoznaczne. No, Polska, lansując koncepcję Trójmorza, wychodzi jak gdyby przeciwko głębszej integracji ze strony Europy Zachodniej, czyli tych tak zwanych twardych państw rdzenia. Myślę szczególnie o Niemczech i Francji. I stąd myślę, że pewnego rodzaju działania, to cała powierzchowna taka forma dyscyplinowania Polski znajduje odwzorowanie właśnie w takich słowach krytycznych.
O Europie jeszcze porozmawiamy. Zatrzymamy się na moment przy naszej polskiej scenie politycznej. Doktor Patryk Tomaszewski, to był rok istotnych zmian, ale i napięć społecznych. Co było najważniejsze pana zdaniem?
No jest to rok, był mijający rok, w którym jeszcze jesteśmy, to jest rok protestów, tak bym to podsumował. Napięcia, polaryzacja sceny politycznej, polaryzacja też troszkę społeczeństwa, to jest dla mnie to, co się działo w tym roku. Oczywiście części, bo mamy, pamiętajmy, że mamy część osób, które nie chodzą do wyborów, które nie interesują się polityką, które w zasadzie, którym jest w zasadzie obojętne, co się dzieje w życiu takim politycznym naszego kraju. Natomiast co było ważne? No pewnie z tych ostatnich dni, no to jest zmiana premiera jest istotna. Oczekujemy, ten festiwal mam nadzieję, że niedługo się skończy, oczekiwania na zmianę w rządzie, ale jest to jednak istotna zmiana. Ja osobiście nie spodziewałem się, że nastąpi, ponieważ słupki sondażowe nie wskazywały na to, nie wskazywało na to poparcie dla samej pani premier, a jednak się zmieniło. No i czekajmy, co z tym będzie się działo. Tutaj jest pewnie nastawienie bardziej na ekonomię, prawdopodobnie też na ocieplenie stosunków w jakimś tam sensie z Unią Europejską. No, zobaczymy.
Profesor Mirosław Gajzew, w pana ocenie, jakie wydarzenia były najważniejsze? Mówimy teraz o skali ogólnopolskiej.
Chyba, jeśli spojrzymy na całe 12 miesięcy, no to ten ostatni grudzień i zmiana na pozycji premiera jest tą zmianą bardzo ważną. Politycy wiedzą więcej niż my. Prawdopodobnie rzeczywiście przyszły rok i 2019 będą to lata, kiedy trzeba będzie większy nacisk położyć na kwestie ekonomiczne, na uregulowania tych problemów, o których premier Morawiecki mówił jako minister, a więc ograniczenia wydatków na administrację, zmniejszenia długu publicznego, zmniejszenia zależności, stopnia zależności naszej gospodarki od kapitału spekulacyjnego i transferowego. Jeżeli znajdzie odpowiednich ludzi w swoim gabinecie do przeprowadzenia bardzo trudnych i niepopularnych reform, to ja mu życzę tutaj powodzenia. I to jest taki chyba najważniejszy zwrot w polityce polskiej, jeżeli oczywiście za tym stoi rzeczywista, realna poprawa tych wartości, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli to nie jest tylko jakiś blef zwykły, albo taki po prostu jakiś hit, który przeprowadzono, to
może... Niskie bezrobocie, stabilny i wysoki wzrost gospodarczy, wysoka konsumpcja, ale z drugiej strony nieco kulejące prywatne inwestycje, czy brak rąk do pracy, jeszcze tu dopytam panie profesorze, w gospodarce, dla polskiej gospodarki, jaki to był rok, można mówić o samych sukcesach, czy zagrożenia czyhają?
Właściwie szukając jakiejś wartości średniej, no to jest rok dobry, nie jest to rok bardzo dobry, no bo i sama dynamika wzrostu gospodarczego opierająca się w większym stopniu na konsumpcji niż na inwestycjach nie rokuje tego, że to utrzyma się w dłuższej perspektywie przez następnych kilka lat. Zresztą prognozy są wygasające, że ten wzrost będzie słabszy, nie będzie wyższy, a będzie niższy. W związku z tym to już podważa tą opinię, że jest to jakaś nie wiadomo jaka spektakularne zwycięstwo. I to patrzyłbym z perspektywy raczej oceny dobrej. Jednak jest wiele ograniczeń i tak zwanych uwarunkowań negatywnych, których niewyeliminowanie, mówiłem wcześniej, w następnych latach będzie powodowało jeszcze szybszy spadek wzrostu gospodarczego i wzrostu, który będzie niestety zubażał, dlatego że dynamika przyrostu długu publicznego, ona nadal jest wysoka w 2016 i 2017, będzie szybsza od wzrostu gospodarczego, co będzie powodowało efekt negatywny, spowalniający i ograniczający konsumpcję, dobrobyt, przyrost płac, no i dobrostanu, który uzyskaliśmy w 2016 roku i 2017 dzięki szybkiemu przyrostowi płac i programowi 500+, bo nałożenie na siebie tych dwóch elementów i płacowych i transferowych powoduje no, niespodziewany nigdy, właściwie nierejestrowany w całym okresie transformacji szybki przyrost konsumpcji. Takiego nigdy nie było, ale to jest tylko konsumpcja. Gospodarka składa się i z inwestycji, i z instytucji, a przede wszystkim z koordynacji, a tego brakuje. I tutaj dlatego ta moja moja ocena jest trochę słabsza niż ta, którą słyszymy w opinii polityków.
Profesor Janusz Galinowski, same sukcesy? Czy pan także dostrzega jakieś zagrożenia? Trzeba być.
Jest to taki pewnego rodzaju ostrożny przełom. Mhm. Kolega wspomniał właśnie o konieczności inwestycji. Rzeczywiście obecny rząd rozpoczął coś, co ja od dawna o czym mówiłem, o proces reindustrializacji. Nieprzypadkowo mówiłem wcześniej o tym tle zewnętrznym, ponieważ to, co dotychczas wiązało się z liberalizacją, kraje Europy Środkowo-Wschodniej stawiało troszeczkę w kącie. Na dzień dzisiejszy, jeśli rzeczywiście rząd Polski podejmie wyzwania pod tytułem budowania potencjału gospodarczego tutaj, abyśmy nie byli pakownią i montownią, to jest to pierwszy sygnał w kierunku wzrostu inwestycji, które mają się przyłożyć po prostu na wzrost miejsc pracy, na w konsekwencji wzrost produkcji, a w konsekwencji jak gdyby wyższy poziom życia. To się w jakiś sposób odbywa. Zobaczymy z jakim skutkiem póki co. Na pewno patrząc na sytuację zewnętrzną, większość krajów Europy, nie tylko środkowo-wschodniej, ale także tych właśnie, łącznie z Ameryką, która wraca do pewnych jak gdyby standardowych źródeł wypracowywania swojego zysku tu na miejscu, czyli w konkretnie Stanach Zjednoczonych, także w Polsce. Korporacje międzynarodowe nie załatwią tego problemu, ponieważ w Polsce było tak, że dotychczas te pieniądze wychodziły poza granicę, nie służyły pomnażaniu bogactwa tu w samej Polsce. Dlatego ten krok spostrzegam jako pozytywny, ale tak jak powiedziałem, jest to kwestia teraz, jak dalece poszczególne koncepcje, projekty będą w sposób zdeterminowany realizowane. Myślę o infrastrukturze drogowej, myślę o lotniskach, myślę o budowie teraz tego projektu pod tytułem samochód elektryczny. Polskę stać, myślę, na rozstrzygnięcia z tej wysokiej półki technologicznej. Zresztą kolega o tym wspominał. Można oczywiście to traktować jako swoistego rodzaju taki przełom, przy czym nie oczekujmy, że od razu te polskie produkty będą sprzedawane w takim powiedziałbym najbardziej luksusowym wymiarze. Natomiast od czegoś trzeba zacząć i myślę, że te zmiany w zakresie budowania potencjału tu na miejscu, czyli w Polsce, będą przynajmniej w moim odczuciu spostrzegane pozytywnie przez samych Polaków.
Już pojawiają się informacje, że w tej chwili nasza gospodarka rozpędziła się maksymalnie jak na tę chwilę. Doktor Patryk Tomaszewski, dostrzega pan strategię, by utrzymać ten wzrost, być może jeszcze zwiększyć nieco?
Tutaj już panowie wspomnieli o tym, co może czekać, jeżeli chodzi o takie duże inwestycje, czyli przede wszystkim w infrastrukturę. One na pewno napędzają gospodarkę. Ja troszkę się obawiam o przedsiębiorców, bo to mamy jakby dwa spojrzenia na gospodarkę. Jedno to jest takie, że jednak to państwo bardzo mocno w nią wkracza i to jest taka filozofia Prawa i Sprawiedliwości. Być może będzie skuteczna, czyli że państwo wyznacza sektory. To widać na przykład w obronności. Tak, że polskie firmy mają coraz bardziej uczestniczyć w dozbrajaniu polskiej armii i to oczywiście daje miejsce pracy, daje też to, że pieniądze zostają w Polsce. Natomiast oczywiście są z tego minusy, że być może ten produkt, który otrzyma armia, nie jest wcale na tak wysokim poziomie technologicznym, a cenowo może na takim samym poziomie, jak to, co mielibyśmy z innych krajów. Ja się obawiam o przedsiębiorców, o takim po prostu o liberalizm taki czysty, czy koszty 13 zł za godzinę pracy i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, czy nie będą zbyt kosztowne dla przedsiębiorców, bo na nich spadną ostatecznie koszty pracy i miejmy nadzieję, że tutaj rząd jednak nie będzie szedł w stronę fiskalizacji przedsiębiorców, tej klasy średniej, ponieważ to według mnie będzie groźne, więc jeżeli tutaj będzie rozwaga, to mam nadzieję, że ten wzrost się utrzyma. Natomiast czy jeszcze możemy coś więcej? No to przy może dużych nakładach na jakieś tam przedsięwzięcia z udziałem państwa, ale pamiętajmy, że te pieniądze nie biorą się, one muszą się brać z pracy, a czasami biorą się niestety z podatków. 500+ to jest, tak jak już pan profesor wspomniał, konsumowanie tego, co otrzymujemy, więc no zobaczymy. No w każdym razie ja chciałbym, życzę nam wszystkim, żeby fiskus nie stał się wielkim obciążeniem, szczególnie dla tych, którzy tworzą miejsca pracy.
Jeszcze dopytam profesor Mirosław Gajzę, no, takie zadanie ma nowy premier Mateusz Morawiecki, by poprawić relacje z przedsiębiorcami. To jest realne i jakich instrumentów powinien używać?
Chyba cała konstytucja biznesu ma temu sprostać problemowi, aby poprawić te relacje, ale pamiętajmy o tym, że to już się troszeczkę przeciąga i niektóre przepisy zmieniły się na niekorzyść. One są mniej liberalne niż te, które oczekiwali przedsiębiorcy rok temu. A więc tu w tym aspekcie no nie ma jakiegoś wyraźnego zwrotu, wyraźnego sygnału, że ta zmiana będzie rzeczywiście tak dobra, jak pierwotnie to jeszcze 2 lata temu, 1,5 roku temu obiecano. Ale zwróciłbym też uwagę na różnego typu przedsięwzięcia. Co tydzień dowiadujemy się o nowych, o odbudowie polskiego przemysłu farmaceutycznego dzięki kwocie 500 mln zł. Ja tylko przypomnę, że jedna korporacja światowej marki przeznacza na badania naukowe rocznie miliardy dolarów. Dokładnie. Jedna korporacja, Roche czy Sanofi, czy jakaś inna. A więc ta skala wydatku jest tak mała, że my nie jesteśmy w stanie utworzyć, jak słyszałem przedwczoraj, nowego typu leku na choroby nowotworowe, nowej generacji, bo to jest zbyt mały wydatek. A więc to są tylko takie jakieś sygnały medialne, ale za tym nic nie stoi przecież. Tak samo samochód elektryczny. Za 2 lata ma ich jeździć 50 tysięcy, a raptem jeździ ich 500. Do 2025 słyszałem wielkość miliona samochodów. Przecież żeby to wyprodukować i stworzyć całą infrastrukturę, potrzeba nie miliarda, ale dziesiątków miliardów złotych. A więc one są trochę na wyrost moim zdaniem i robią raczej taką jakąś propagandę wokół tego rządu, ale nie mają się jak do tego, jakie są zdolności produkcyjne i jakie są możliwości państwa współfinansowania takich projektów. Nawet gdyby to były projekty porozumienia publiczno-prywatnego, to i tak potrzeba jakiejś dozy pieniędzy publicznych, a ich po prostu nie ma. No, najzwyklej w świecie ich nie ma.
Ostatnia audycja w tym roku. Dziś podsumowujemy to, co się wydarzyło. Spoglądamy także w przyszłość. Teraz chwilę przerwy. Później sprawdzimy, co istotnego działo się w minionym roku na świecie. Zostańcie państwo z nami. 1, 2, 1, 2, 3.
Baby,
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Rosnące napięcie między USA i Koreą Północną, pytania o przyszłość Unii Europejskiej, wybory prezydenckie we Francji, parlamentarne w Niemczech, kryzys polityczny w Hiszpanii, kolejne zamachy terrorystyczne w Europie, także dla świata to był niespokojny rok. Pytanie do doktora Patryka Tomaszewskiego. W pana ocenie, jakie były te najbardziej znaczące wydarzenia?
Z punktu widzenia walki z terroryzmem to na pewno udana akcja przeciwko Państwu Islamskiemu, które zmniejszyło swoje terytorium, bo to jest i Syria, i Irak, i tutaj działania spełniają swoje zadanie i na pewno znaczenie tego państwa, quasi państwo, to nie jest państwo, to jest umownie po prostu, tego terytorium, które było zależne od terrorystów, się zmniejsza i to jest na pewno ważne z punktu widzenia walki ze światowym terroryzmem. To jest pierwsza sprawa. No na pewno w naszej bardziej regionalnej polityce to jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No i pytanie, to już było dziś troszkę wspomniane, zaakcentowane, co dalej z Unią Europejską? W którą stronę będzie ona zmierzała? W Polsce zazwyczaj takich pytań nie zadajemy. Raczej mówimy o finansach Unii Europejskiej, no o jakichś sprawach, które dotyczą bezpośrednio Polski, ale o dalszej filozofii, czy federalizm, czy mamy się bardziej integrować, czy też jednak raczej skupić się na wolnościach, właśnie wolności przepływu towarów, usług i osób. Na to sobie nie odpowiadamy, a to stoi przed Unią Europejską, chociażby zważywszy właśnie na sprawę to, co pan redaktor wspomniał, w Hiszpanii, gdzie mamy Katalonię, która jednak chce już nie tylko autonomii, ale oderwania się od Hiszpanii. No oczywiście Unia Europejska tutaj stoi po stronie integralności Hiszpanii. No i tutaj pojawia się taki dla politologów ważny problem, na ile demokracja, ponieważ no część jednak mieszkańców Katalonii nie chce być w państwie hiszpańskim. Czy się godzimy z tą wolą tej części, czy też jednak dbamy jednak o integralność państwa. Więc przed nami na pewno ciekawy rok. Dobrze, że państwo islamskie wycofuje. Na pewno interesuje nas, co będzie z Unią bez Wielkiej Brytanii, bo to jednak ważny gracz. Czy to będzie zjednoczenie pomiędzy Francją, no tu były wybory, i Niemcami, w których, jak wiemy, tutaj koalicja nie może się porozumieć co do wyłonienia z rządem, są kłopoty. No to wszystko przed nami. Dla nas jest pytanie istotne, w którą stronę w ogóle idzie Unia Europejska, bo również my jesteśmy w tej Unii, no i to jest znaczące dla przyszłości Polski.
A rok 2018 będzie rokiem, w którym sobie Unia Europejska odpowie pytanie, co dalej? Czy te dyskusje ciągle będą przeciągane?
De facto stale są przeciągane i tak naprawdę i tak w Unii Europejskiej pojawiają się w ogóle takie głosy, w Polsce słabo słyszymy, co dalej. Natomiast no nie wierzę, jeżeli nie będzie jakiegoś topnięcia, nie wierzę w to, że będą jednoznaczne rozstrzygnięcia, bo jak wiemy, są różne perspektywy patrzenia. No mamy dzisiejszą Polską krajową, gdzie raczej Polska patrzy na Unię Europejską jako element ekonomiczny przede wszystkim, a są też kraje takie, które widzą w tym twór polityczny w każdym elemencie, czyli może z przyszłością armią wspólną, czyli zunifikowane jakieś tam państwo federacyjne. No zobaczymy. No, czy 18, nie wiem. Nie sądzę, szczerze mówiąc.
Dla świata to był niespokojny rok. Profesor Janusz Galinowski. Najważniejsze wydarzenia w pana ocenie?
Ja już o nich wspomniałem. To pokazuje, czyli myślę o Brexicie i wyborze Trumpa. To pokazuje erozję szeroko rozumianego ładu liberalnego światowego, który był obowiązujący dotychczas. I to uruchomiło takie myślenie troszeczkę destruktywne, ponieważ moim zdaniem to Zachód wyprodukował na Bliskim Wschodzie terroryzm, wobec którego stanął troszeczkę bezradny, ponieważ próby ujarzmienia tych wszelkiego rodzaju radykalizmów znalazły odwzorowanie w Europie. No i z tego tytułu ma dzisiaj kłopoty pani kanclerz Angela Merkel. Z tego tytułu w jakiejś mierze podawany tymi względami Brytyjczycy powiedzieli nie dla głębszej integracji w Unii Europejskiej. Z tego powodu Unia zaczyna oglądać każdą złotówkę i już nie będzie tak hojna, w sensie myślę o polityce dla Polski, do finansowania różnego rodzaju projektów, które wcześniej były jak gdyby obowiązujące. Z tego też powodu myślę tutaj o tych takich właśnie turbulencjach, jakie mają miejsce w gospodarkach Zachodu. Myślę, że można upatrywać tego począwszy od 2007-2008 roku. Mamy dzisiaj do czynienia z próbą znalezienia swojego miejsca przez Stany Zjednoczone, które nie wiedzą do końca, czy jeszcze są policjantem świata, czy też nie. Czy będziemy dalej współpracować na zasadzie takiego partnerstwa transpacyficznego, czy też nie, myślę o Europie, ponieważ Europa zaczęła się wyraźnie dystansować, o czym mówił kolega, łącznie z chęcią stworzenia wspólnej armii europejskiej. Polska tutaj robi za takiego troszeczkę z punktu widzenia europejskiego konia trojańskiego, który rozsadza dotychczasową integrację Unii Europejskiej w postaci właśnie budowania własnej tożsamości poza udziałem Ameryki. Na dzień dzisiejszy pojawia się jeszcze trzeci istotny wątek, a mianowicie udział Chin, czy rzeczywiście kraje Europy Zachodniej także przyłączą się do tej koncepcji szeroko rozumianej na dzień dzisiejszy mglistej, ale myślę, że realizowanej jedwabnego szlaku. To by dało taki asumpt dla rozwoju gospodarczego z Dalekim Wschodem. Wszak myślę, że większość z nas tutaj podzieli opinię, że mocarstwowość gospodarki szczególnie przesuwa się z Europy, z krajów Zachodu w kierunku właśnie państwa środka, czyli Chin i tamtego regionu świata. To stawia te wspomniane elementy stawiają właśnie kraje Zachodu wobec pewnych wyzwań, na które na dzień dzisiejszy nie mogą sobie te kraje odpowiedzieć, w jakim kierunku dalej rozwijać się, a szczególnie właśnie Stany Zjednoczone, które stworzyły szereg jak gdyby ognisk zapalnych. Myślę tutaj o właśnie Bliskim Wschodzie, myślę o Ukrainie. Pojawiła się trzecia istotna dość z punktu widzenia ładu światowego sytuacja z Koreą Północną, która ma silnego protektora w postaci Chin. W związku z tym myślę, że kraje Zachodu już nie są takie ochocze do rozgrywania dalszych właśnie potyczek w sensie militarnym, w sensie udziału trzecich rąk w budowaniu własnej pozycji właśnie konkurencyjnej na świecie.
Część europejskich gospodarek jeszcze odczuwa skutki minionego kryzysu, choć w wielu wzrost gospodarczy jest już znaczący. Profesor Mirosław Gajze, światowa gospodarka na koniec roku 2017. Jak ją pan ocenia i faktycznie środek ciężkości przenosi się na wschód?
Widać wyraźnie od 2016 roku poprawę sytuacji makroekonomicznej w strefie euro, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych szczególnie, jak również w Chinach, po wstąpieniu tutaj Chin do porozumienia SDR-u, czyli Yuan od 2016 roku jest walutą światową już w rozliczeniach traktowany na równi z dolarem, funtem, euro i jenem jako piąta waluta pierwszego koszyka, a więc przepływ kapitału jest już zliberalizowany. Chiny wchodzą ostro do gry jako ten element, komponent gospodarki światowej na rynku kapitałowym. Strefa euro odnotowuje najlepsze rezultaty ekonomiczne od czasu jej powstania, a więc nigdy przedtem wskaźnik PMI nie był na tak wysokim poziomie, a więc wszystko przemawia za tym, aby utrwalać ten bieg spraw i kontynuować procesy liberalizacji i koordynacji gospodarczej. Stany Zjednoczone, reforma podatkowa Donalda Trumpa, no można powiedzieć przełomowa, obniżenie stawki podatku CIT z 35% do 21%, wprowadzenie trzech progów podatkowych zamiast siedmiu, a więc widać ogromny postęp, chęć zliberalizowania i dostosowania systemu podatkowego do potrzeb i przedsiębiorców, którzy mają powrócić do Stanów Zjednoczonych. Tutaj przypadek Fissera, który uciekł do Irlandii z uwagi na wyższe opodatkowanie zysków w 2016 roku. Donald Trump działa sprawnie z tego punktu widzenia oczywiście, z innych już mniej, a kwestia ta, która wszystkich tutaj w jakiś nas mobilizuje i skłania do refleksji, no to Korea Północna, ale pamiętajmy, że położenie Korei Północnej jest takie, jakie jest. Graniczy z Rosją, Chinami, bliskość Japonii, baz tutaj wojskowych Stanów Zjednoczonych sprawia, że on, ten zakątek świata będzie zawsze tym punktem zapalnym, dlatego że on jest tak usytuowany, niezależnie co by się tam działo, zawsze będzie spot różnych interesów, rosyjsko-chińsko-amerykańskich i jeszcze japońskich.
To napięcie będzie eskalować? Czego należy spodziewać się w tym
i to roku? Może powodować jakieś konflikty raczej lokalne i regionalne w tamtym obszarze. Nie myślę o wojnie światowej, bo nikt nie ma tego interesu. W tym są i Chińczycy, Rosjanie, Amerykanie są świadomi, że nie jest to warte. Gra nie jest warta świeczki akurat, tak mi się wydaje. Kwestia właśnie ekonomii. Tutaj wejście Chin do pierwszego koszyka walutowego i liberalizacja przepływów kapitałowych z jednej strony pomaga Chinom, ale z drugiej strony powoduje, że Chiny narażają się na przepływ kapitału spekulacyjnego, a będąc krajem już istotnie zadłużonym wewnętrznie, chociaż nie zewnętrznie, o słabych podstawach wzrostu gospodarczego na przyszłe lata, grozi to kryzysem ekonomicznym, a więc byśmy mogli się spodziewać przyszłego kryzysu raczej nie w Stanach Zjednoczonych i strefie euro Unii Europejskiej, a w Chinach, które weszły na ścieżkę dość ryzykowną.
Czas płynie ubłaganie. Jeszcze jeden temat. W nowy rok wchodzimy w sytuację, kiedy to Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, krytykując przede wszystkim ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Prowadzone będzie teraz dalsze postępowanie. Doktor Patryk Tomaszewski, jaki to będzie rok w relacjach Polski z Unią Europejską? Czego pan się spodziewa?
Nie sądzę, żeby było znaczące ocieplenie, chociaż nowy premier, pan Morawiecki, pewnie będzie próbował rozgrywać nową kartę. Zobaczymy jeszcze, to też już było wspomniane wcześniej, czy minister Waszczykowski zostanie na swoim stanowisku, bo takie są spekulacje na rynku politycznym, że jednak być może to będzie ktoś inny. No i to być może pomogłoby w tych relacjach z Unią Europejską, natomiast tutaj mamy do czynienia z dwoma filozofiami. No Polska, tu już było też wspomniane, jest takim aliantem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony próbuje budować z lepszymi lub gorszymi skutkami dla siebie i dla Europy jakąś taką pozycję w Międzymorzu właśnie, czyli tutaj zagospodarowanie krajów Europy Środkowo-Wschodniej o podobnych prędkościach do Polski, i to jakby nie jest zgodne z tym, co stara Unia sobie życzy w mojej ocenie, i to jest przepraszam, to jest kłopot dla Unii Europejskiej i dla Polski, ponieważ mamy inne patrzenie na sprawy polityczne nie tylko w regionie, ale na całą Unię Europejską i filozofię Unii Europejskiej.
Ale jeśli chodzi o postępowanie dotyczące praworządności, to jest przestrzeń do zrobienia kroków wstecz? Obie strony mogą zrobić ten krok? Jakiś kompromis jest w ogóle możliwy? Czy jednak będzie próba pójścia na zwarcie, mówiąc kolokwialnie?
Znaczy, generalnie dla Prawa i Sprawiedliwości zmiany w sądownictwie były jednym z najważniejszych postulatów. Ważniejszym na pewno niż 500+, które się udało jako element taki marketingowy. Więc nie sądzę, żeby tu nastąpiło wycofanie się z tej zmiany w sądownictwie, czy też pójście na jakieś ustępstwa. Zresztą to faktycznie w Unii Europejskiej są różne, w poszczególnych państwach mamy różne metody działania sądów i Polska jakby nie rewolucjonizuje tymi zmianami, nie wychodzi, nie dzieje się nic takiego, co można by było nazwać, że mamy już, nie wiem, putinizację Polski, w mojej ocenie oczywiście. Natomiast nie sądzę, żeby Komisja Europejska wycofała się, i ponieważ po prostu filozofia polityczna Prawa i Sprawiedliwości jest zupełnie zgoła inna niż to, czego oczekuje stara Unia Europejska z Francją i Niemcami na czele.
Pytanie do profesora Janusza Kalinowskiego. Jak rozwinie się sytuacja i czy możliwe jest w dalszej perspektywie głosowanie nad sankcjami? Choć Węgry już zapowiadają, że te sankcje zablokują. Czy do takiego głosowania
panie
może
redaktorze, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to forma dyscyplinowania Polski, bo mówiąc kolokwialnie, Polska za bardzo chciała być samodzielna i za dużo rozrabia na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli Grecję opłaca się dalej wieść w tym wózku pod tytułem Unia Europejska, to ja myślę, że działanie na rzecz utraty Polski byłoby wybitnie na niekorzyść dla samej Unii Europejskiej. Nie dlatego, że Polska jest ważna, ale tutaj chodzi o efekt domina. W związku z tym nie spodziewam się żadnych jakichś istotnych sankcji z tytułu tego, że Polska zaczyna być bardziej autonomiczna i dostrzegać własne interesy narodowe. Nas przyzwyczajono w ostatnim dziesięcioleciu do tego, że Polska ma otrzymać pieniądze i ma zamknąć buzię na kłódkę, a wszystko odbywa się w sposób kuluarowy. To w tym sensie jest to pewnego rodzaju wyłom, ale to także jak gdyby przyczynek. Myślę, że w tym momencie pan premier Mazowiecki zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba inaczej rozmawiać. Nie z pozycji takiej pójścia na zderzenie, ale z pozycji bardziej negocjacyjnej, koncyliacyjnej, żeby rzeczywiście na trwałe zabezpieczyć sobie miejsce jako równorzędnego partnera, a nie powiedzmy takiego podwładnego starych krajów rdzenia, które to narzucając Polsce pewną wizję, one do końca te wizje nie są jak gdyby kompatybilne, ponieważ wyciąga się różne argumenty na tej zasadzie, że wy przestrzegacie, nie przestrzegacie praw unijnych, wartości unijnych. Notabene te wartości unijne są bardzo abstrakcyjne i każdy je interpretuje na własny użytek. W tym sensie to, co dzieje się w Polsce, nie jest niczym szczególnym względem tych zmian, jakie zachodzą w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego też ja bym nie dostrzegał tutaj żadnych zagrożeń.
I jeszcze na koniec profesor Mirosław Gajzer. Polska z tej potyczki wyjdzie osłabiona, wzmocniona?
Podzielam w pełni opinię tutaj kolegi, tym bardziej, że mamy przypadki ewidentnego łamania praw tak zwanych unijnych. W przypadku Francji i Włoch, jeśli chodzi o przekroczenie deficytu i długu publicznego, i żadnych z tego tytułu reperkusji nie ma. Mamy ewidentną krypto tutaj cenzurę w Niemczech. Partie, przedstawiciele różnych mniejszych partii komunikują się między sobą i ten problem nagłaśniają. Mamy przypadki Katalonii, czyli też działań separatystycznych, które też są przeciwne do traktatów tutaj unijnych, a więc jest wiele innych ważniejszych i bardziej złowrogich zjawisk i nimi trzeba się zająć w pierwszej kolejności, a nie tymi, które są dwuznaczne i wcale nie tak jasno określone właśnie w tych traktatach. Tyle bym tutaj...
Przed nami z pewnością ciekawy rok. Będziemy bacznie obserwować, komentować, analizować to, co dzieje się w polityce, w gospodarce. Bardzo panom dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękuję bardzo.
Na nowy 2018 rok. To był Regionalny Punkt Widzenia. Gościliśmy profesora Mirosława Gajzę, ekonomistę z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesora Janusza Golinowskiego, politologa z UKW w Bydgoszczy i ze Stowarzyszenia My Bydgoszczanie oraz doktora Patryka Tomaszewskiego, politologa z UMK w Toruniu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.